W Radiu Maryja czas na wiadomości.
Zapraszamy. Państwowa Agencja Atomistyki uspokaja w sprawie informacji o rzekomym wybuchu reaktora jądrowego za wschodnią granicą Polski i podwyższonym promieniowaniu.
Takie informacje rozpowszechniane są pocztą pantoflową oraz w internecie. Panika wybuchła w kieleckich szpitalach, potem rozprzestrzeniła się na region. W wielu tamtejszych aptekach zaczęto wykupywać płyn Lugola.
O braku zagrożenia informuje jednak rzecznik prasowy Państwowej Agencji Atomistyki Monika Kaczyńska.
Państwowa Agencja nie odnotowała żadnej podwyższonej radiacji na terenie Polski. Nie dostaliśmy też żadnych informacji od naszych partnerów zagranicznych, żeby jakiekolwiek zdarzenie miało miejsce za naszą wschodnią granicą. Dane są rejestrowane natychmiast i przekazywane do nas tak naprawdę co godzina następuje uaktualnienie danych z całego systemu monitorowania. I nigdzie nie ma żadnych odchyleń od normy.
Lekarze przestrzegają przed nieuzasadnionym przyjmowaniem płynu Lugola, bo może on wyrządzić poważne szkody zdrowotne.
I oto pozostałe informacje. W Polsce nasila się zjawisko lichwy, alarmują posłowie Prawa i Sprawiedliwości i proponują zmiany w prawie.
Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim i kodeksie wykroczeń ma zapobiec nadmiernemu zadłużaniu się z winy licznie nadmiarowych, nieuzasadnionych kosztów po stronie kredytodawców, tłumaczył na konferencji poseł Tadeusz Dziuba.
2 lata temu niespłacane zadłużenie wynosiło 30 miliardów złotych, dziś sięga 40 miliardów złotych, podkreślił poseł. Wyjaśnił, że od 2005 do 2011 roku funkcjonowały ułomne przepisy. 2 lata temu rząd PO-PSL wykreślił nawet te przepisy z polskiego systemu prawnego. Efektem było powstanie parabanków.
Firmy zarabiają na oprocentowaniu i na kosztach dodatkowych. Oprocentowanie obecnie nie może przekraczać 4-krotności stopy lombardowej, jednak w rzeczywistości parabanki liczą sobie dowolne koszty.
Nasza propozycja jest taka, aby na ten limit składały się 2 parametry. Po pierwsze, 5% całkowitej kwoty kredytu miałoby być tym limitem, plus jednak 0,75% całkowitej kwoty kredytu za każdy tydzień realizacji umowy. W skali rocznej w sumie daje to oprocentowanie tymi kosztami rzędu 44%. W tej chwili stopa lombardowa wynosi 4%, więc 4-krotność jej to jest 16%. Zatem taki parabank mógłby na udzielonych kredytach zarabiać 16% kredytu i według naszej propozycji 44% kosztu, razem 60%.
Antylichwiarskie przepisy, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, funkcjonują m.in. we Francji, Włoszech, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.
Poseł Beata Szydło liczy na poparcie propozycji przez inne kluby parlamentarne. Polityk ich podkreśla, że rząd martwi się jednak tylko o siebie.
Przykład, w ciągu tylko 6 miesięcy tego roku ministerstwa wydały na nagrody dla swoich urzędników blisko 22 miliony złotych.
Podajemy przykłady ludzi, którzy biorą tak zwane chwilówki, czy właśnie korzystają z usług parabanków, przede wszystkim dlatego, że nie mają środków na podstawowe potrzeby życiowe. Bardzo często padają ofiarą właśnie takich nieuczciwych praktyk. No a z drugiej strony okazuje się, że jest cały sektor, który nieźle żyje i mimo tego, że premier i minister finansów mówią o kryzysie, mówią, nawołują, żeby wszyscy oszczędzali, no to nagrody w najlepsze są rozdawane, nie tylko nagrody, bo to są przecież stanowiska w radach nadzorczych, można by tutaj mnożyć i podawać wiele, wiele przykładów, jak, w jaki sposób Platforma dba o siebie i o swoich działaczy.
Zadeklarowany satanista Adam Darski, pseudonim Nergal, pozostaje bezkarny. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia odrzucił zażalenia dotyczące niszczenia Biblii i publicznego obrażania Boga.
Zawiadomienie w tej sprawie złożył Ryszard Nowak, szef Komitetu Obrony przed Sektami, nie kryje oburzenia po decyzji sądu. Sędzia uznał, że do podarcia Biblii doszło 7 lat temu i sprawa uległa przedawnieniu.
No niestety minęło tyle lat i to wszystko uległo przedawnieniu. Ja zaś powiedziałem wysokiemu sądowi, że przecież na ostatniej rozprawie w Gdyni Adam Darski powiedział, że on troszeczkę fantazjował i te wszystkie daty i te wszystkie wydarzenia niekoniecznie są autentyczne, niekoniecznie trzeba je tak odczytywać na poważnie z książki. W związku z tym ja zaproponowałem wysokiemu sądowi, żeby po prostu Adam Darski został przez prokuraturę przesłuchany w sprawie tych dwóch bardzo przykrych wydarzeń, które się wydarzyły tutaj w Warszawie. Prokuratura stwierdziła, że nie ma sensu przesłuchiwać Adama Darskiego. Powiem szczerze, to już tak nie może być, że Adam Darski co chwila te wszystkie sprawy wygrywa.
Szef Komitetu Obrony przed Sektami Ryszard Nowak podkreśla, że nikt, kto publicznie obraża Boga, tym samym miliony katolików, nie może czuć się bezkarny. Od wyroku warszawskiego sądu nie przysługuje odwołanie. Ryszard Nowak zapowiada jednak podjęcie kolejnych kroków.
Trzeba po prostu dokładnie tą książkę Adama Darskiego, tą jego spowiedź, dokładnie przeczytać i zobaczyć, które wydarzenia, które on opisuje, a on tam opisuje dużo wydarzeń, podczas których znieważa Boga, znieważa Biblię. I trzeba się tylko po prostu dokładnie przyjrzeć, które wydarzenia nie przedawniły się. I trzeba znowu składać nowe zawiadomienie do prokuratury.
Pracownicy Stoczni Gdańsk nie wykluczają, że rozpoczną w środę strajk, jeżeli nie otrzymają zaległych pensji, dowiedziała się redakcja informacyjna Radia Maryja.
Z kolei na temat przyszłości spółki rozmawiali dziś minister skarbu Włodzimierz Karpiński i Siergiej Taruta, większościowy właściciel spółki.
Przypomnijmy, stocznia jest zadłużona i potrzebuje 180 milionów złotych. Od miesięcy jej właściciele, czyli Gdańsk Shipyard Group i Agencja Rozwoju Przemysłu, próbują dojść do porozumienia, skąd mają pochodzić środki.
Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący Solidarności w Gdańskiej Stoczni, akcentuje, że sytuacja w stoczni jest bardzo napięta.
Solidarność na pewno nie będzie stała z boku. Solidarność w dniu jutrzejszym zwołuje zeblanie. Ten strajk może jutro wybuchnąć od godziny 6 rano. Ja mówię o najgorszym scenariuszu, ale scenariuszu realnym. Solidarność o godzinie 10 robi formalne zebranie, które będzie decydować o dalszych działaniach związku. Tak podzieliliśmy, my nie będziemy umierać po cichu, my będziemy bronić stoczni.
W Polsce powstaje Rada do Spraw Ryzyka Systemowego. To kolejny pomysł rządu Donalda Tuska. Organ jest wzorowany na jego europejskim odpowiedniku.
Do 1 lipca bieżącego roku miała zostać uchwalona ustawa o Radzie do Spraw Ryzyka Systemowego. Rada nadzorowałaby instytucje finansowe, ale także urzędy powołane już wcześniej do sprawowania nadzoru i monitorowania sytuacji na rynku.
W jej skład weszliby minister finansów, prezes NBP, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, prezes BFG, przedstawiciel premiera, a także po jednym reprezentancie z Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku Polskiego.
Absurd polega na tym, że ci, którzy będą należeć do Rady, monitorowaliby instytucje, w których sami zasiadają, mówi dr Marian Szołucha, ekonomista.
Nie znamy dokładnych planów dotyczących sposobu funkcjonowania tej Rady i jej składu, ale z tego, co dowiadujemy się z pracy samych czynników rządowych, tak mniej oficjalnie, można wnioskować, że w jej skład wejdą raczej ludzie uzależnieni od aktualnie rządzącej koalicji. I to dobrze nie wróży. Myślę, że rząd w ogóle zwrócił uwagę na tę sprawę i zaczął mówić o planach powołania tego rodzaju ciała, ponieważ spodziewa się kolejnych problemów na rynku finansowym. No i nie chcę, żeby jakakolwiek niezależna instytucja wytykała rządowi błędy w podejściu do tego tematu, to znaczy w ogóle w podejściu do rynku finansowego jako krwiobiegu naszej gospodarki.
Rada do Spraw Ryzyka Systemowego miałaby również zbierać dane z rynku na temat poszczególnych instytucji finansowych. Poza tym będzie im wydawać ostrzeżenia i zalecenia.
To oznacza, że organ może nakazać bankowi czy innej instytucji finansowej, aby przedstawiła publicznie program naprawczy. A co za tym idzie, klienci banków mogliby stracić do nich zaufanie.
Dr Marian Szołucha zwraca uwagę, że pomysł powołania Rady do Spraw Ryzyka Systemowego wskazuje na złe intencje rządu.
Plany utworzenia Rady do Spraw Bezpieczeństwa Systemowego należy oceniać zdecydowanie negatywnie, bo wskazuje to na złe intencje rządu, mianowicie na chęć przejęcia kontroli nad niezależnymi, jak do tej pory, organami państwa, które zajmowały się bezpieczeństwem rynków finansowych przede wszystkim w Polsce. Mam na myśli Komisję Nadzoru Finansowego. Proszę zwrócić uwagę bowiem, że zapowiedź powołania tej Rady zbiegła się w czasie z informacjami o planach rządu dotyczących odebrania Komisji Nadzoru Finansowego możliwości udzielania przez nią rekomendacji dotyczących funkcjonowania, w szczególności banków, ale również innych podmiotów rynku finansowego w Polsce.
Solidarna Polska złoży interpelację do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas z apelem, by resort uregulował prawa autorskie do podręczników, co umożliwiłoby zmniejszenie kosztów zakupu podręczników przez rodziców dla swoich dzieci.
Jest to problem, który pojawia się co roku. Polskich rodzin nie stać na zakup nowych podręczników dla dzieci. Najbardziej cierpią na tym rodziny wielodzietne, alarmują politycy Solidarnej Polski.
Solidarna Polska proponuje rozwiązania, które ułatwią najuboższym rodzinom dotarcie do wymaganych podręczników, mówi poseł Tomasz Górski, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski.
Pomysł, aby to ministerstwo było właścicielem praw autorskich podręczników, aby ministerstwo wywieszało podręczniki na swoich stronach internetowych, aby każdy mógł ściągnąć sobie podręcznik, mógł sobie wydrukować podręcznik, i dotyczy to zarówno drukarni, wydawnictw, jak i osób indywidualnych, ponieważ również rodzice mogą w domu w takiej sytuacji wydrukować dziecku właściwą stronę, nie musi wtedy też całego podręcznika zabierać do szkoły, może zabrać te kartki, które są akurat potrzebne. Także tym sposobem niewątpliwie podręczniki byłyby poddane pewnym działaniom rynku, bo która drukarnia miałaby możliwość wydrukować taniej, ta by wydrukowała taniej, każda mogłaby ściągnąć, wydrukować, jak również rodzice mogliby wydrukować podręcznik swoim dzieciom.
Z kolei rządowy projekt e-podręczników objął zaledwie 2% szkół i nie sprawdził się pomimo szerokiej kampanii promocyjnej prowadzonej przez ministerstwo, dodał poseł Tomasz Górski.
Jeżeli chodzi o to, co ministerstwo w tej chwili próbuje robić, mianowicie e-podręcznik, to staje się fikcją. Zaledwie 2% szkół otrzymało możliwości korzystania z e-podręcznika i zostało objętych programem. To jest na 21 tysięcy szkół zaledwie niecałe 400 szkół, z czego jeszcze nie wszystkie są wyposażone w sprzęt i nie wszystkie są wyposażone w możliwości. Także wzywamy oczywiście równocześnie panią minister, że jeżeli chce stworzyć e-podręcznik, to prosimy to zrobić konkretnie, rzeczowo i objąć tym szkoły, a nie tworzyć fikcje, jakieś programy, na które wydaje się ogromne pieniądze, a tak naprawdę nic z tego nie ma. 2% szkół to jest po prostu liczba śmieszna w stosunku do wszystkich potrzeb.
Prezes PiSu Jarosław Kaczyński odbył oficjalną wizytę w Gruzji na zaproszenie tamtejszego prezydenta Michaila Saakaszwilego.
Jarosław Kaczyński został odznaczony przez prezydenta Gruzji orderem zwycięstwa Świętego Jerzego. Szef Prawa i Sprawiedliwości spotkał się wcześniej z premierem Bidziną Iwaniszwilim. Rozmawiał także z Vano Merabiszwilim, byłym premierem Gruzji, który przebywa w zakładzie karnym.
Sytuacja w Gruzji jest bardzo niepokojąca, czego przykładem jest właśnie kwestia byłego premiera Gruzji i warunków, w jakich jest dziś przetrzymywany, mówił prezes PiSu.
Tymczasem europosłowie Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli na 3 września w Parlamencie Europejskim wysłuchanie publiczne dotyczące Gruzji. O szczegółach mówi europoseł Tomasz Poręba.
W demokratycznym świecie przetrzymywanie byłego premiera w więzieniu bez możliwości kontaktu z rodziną w małej celi jest czymś niepojętym. Takie są obecnie standardy w Gruzji. Nasza wizyta ma służyć właśnie temu, aby powiedzieć o tym w Polsce, powiedzieć o tym w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, dlatego chcemy zorganizować duże wysłuchanie publiczne. W Parlamencie Europejskim zaprosimy polityków obecnej władzy, ale również z kręgu pana prezydenta, który został również zaproszony, pan prezes Peszwilo do celi, na to wysłuchanie po to, żeby Unia Europejska mogli się dowiedzieć, jak w tym momencie rzeczywiście wygląda sytuacja w Gruzji, która musi niepokoić, a przecież Gruzja to strategiczny partner Polski, strategiczny partner Unii Europejskiej i dalsze trwanie tej sytuacji może być z punktu widzenia naszych wspólnych interesów bardzo trudne.
Przypomnijmy, wygrana koalicji gruzińskie marzenie Iwaniszwilego w październiku 2012 roku zakończyła trwającą blisko 10 lat dominację Saakaszwilego na gruzińskiej scenie politycznej.
Po raz pierwszy od rewolucji rusz w 2003 roku, po której Saakaszwili skierował kraj ku zachodowi, premier i prezydent wywodzą się z dwóch różnych obozów politycznych. Są one obecnie w konflikcie.
Obecna sytuacja w Gruzji wskazuje, że ten kraj przybiera kierunek nie w stronę Europy, ale Rosji, dodaje europoseł Tomasz Poręba.
Musimy powiedzieć, że to, co tutaj widzimy, to z tym, co się stało w wyniku przejęcia władzy przez nowy rząd premiera Iwaniszwilego, musi bardzo niepokoić. Mieliśmy spotkanie z byłym premierem Gruzji, który siedzi w więzieniu. Wielu byłych ministrów, minister obrony narodowej siedzi w więzieniu. Wielu działaczy partii Saakaszwilego, obecnego prezydenta, jest przesłuchiwanych i również jest w więzieniu. To świadczy o tym, że Gruzja zaczyna przybierać kierunek rozwoju nie w stronę Europy, nie w stronę Unii Europejskiej czy NATO, ale niestety w stronę Rosji. To nas bardzo niepokoi.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę. Thank you.